Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, jeszcze na temat właśnie niesienia krzyża, że to niesienie, powiedzieliśmy, jest w wyniku reakcji negatywnej naszej ludzkiej natury, świata, szatana i tych, którzy mają ducha szatańskiego. A ponieważ świat w sobie zawiera nieliczne jednostki prawdziwie poświęconych przez 18 stuleci, powiedzmy 18 stuleci, to 144 tysiące wiernych nosicieli krzyża Pan nazwał malutkim statkiem. A wobec tego przerażające to jest dla nieznających prawdy, że jeśli malutkie statko otrzyma królestwo, to co z resztą, która stanowi dziesiątki miliardów od Adama do inauguracji Nowego Przymierza. I tu brak im tej wiedzy. Ciemność, którą szatan podtrzymuje, sprawia, że są niezadowoleni z warunków, niezadowoleni z takiego stanu obietnic, oczywiście błędnie przedstawionych. Pod tym względem mamy świadomość, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, to znaczy spod wyroku śmierci otrzymali szansę jak najbardziej dla nich przyjazną do zdobycia tego królestwa. I tylko od nich będzie zależało, ponieważ Bóg tak umiłował świat, że taką ofiarę w Chrystusie poniósł, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I uczynił go tą światłością, która oświeci każdego człowieka. A więc kogo nie oświecił, oświeci w przyszłości. Szczęśliwi ci, którzy byli oświeceni w jego Ewangelii, obecnie, i będą potem już również w pełni szczęśliwi ci, którzy w restytucji zrozumieją cały plan i pojmą istotę doświadczeń klas wybranych, którzy w ciężkich warunkach świata im przeciwnego dźwigali te swoje krzyże, natomiast oni będą mieli sprzyjające warunki bez tak dokuczliwych i rozległych przeciwności, które tylko będą wynikały z ich odziedziczonych słabości i rozwiniętych przez nich słabości i niedoskonałości, które będą dla nich utrapieniem. Natomiast z zewnątrz będą mieli miłość, sympatię, pomoc i znakomitych nauczycieli, jak i również nieobecność szatana i upadłych aniołów stworzy atmosferę bez zagrożenia, sprzyjającą najbardziej upadłym ludziom czynić postęp na drodze świątobliwości. Apostoł Paweł właśnie określa ten świat. Ten świat, który będzie zniszczony, jak mówi Piotr w tym ucisku. W Galatów 1:4 czytamy, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Jak wdzięczni powinniśmy być, że On nas wyrwał z teraźniejszego świata złego. Drodzy bracia i siostry, wasze dzieci i kochane dzieci, dzięki waszym rodzicom, wy żeście zostali z tego świata odłączeni nie fizycznie, ale duchowo, umysłowo, sercem, a jednocześnie ochroną i opatrznością pańską, dzięki której istnieje niewidzialna granica, której przekroczyć nie może świat, ani wy w kierunku świata bez boskiego dozwolenia. Dlatego też, biorąc pod uwagę sytuację, w której niesienie krzyża jest utrapieniem dla ciała, ma być rozkoszą dla ducha. I tutaj widzimy, że potrzeba tej nieustannej łączności z Bogiem przez Chrystusa Pana, aby utrzymać stan zadowolenia w trudnościach, w opozycji, w przeciwnościach, w doświadczeniach. Brat Jolly tu przytoczył taki przykład, że gdy przyjechał do zboru, przywitał go brat, który mu go wprowadził w bardzo skromniutkie warunki mieszkaniowe i powiedział: bracie, straszne nieszczęście mnie spotkało, ja tu miałem piękny dom, wspaniały dom, całe życie na niego pracowałem i spalił się ten dom. I teraz w takich warunkach właśnie prymitywnych nie mogę cię odpowiednio przyjąć. No i godzinami nie miał pytań do brata Jolly'ego na tematy biblijne, nie miał tematów do wspólnej rozmowy na temat pracy pańskiej w Ameryce. To było w Ameryce. I brat Jolly nic na to nie odpowiedział. Wysłuchał to wszystko. Potem odbyły się zebrania. Na pożegnanie zjadł z nim obiad i na pożegnanie mu mówi: bracie, ogromnie się cieszę, że tobie spalił się ten dom. To jest boska opatrzność. A ten oniemiał. Oniemiał. I zaczął myśleć. Za rok przyjeżdża brat Jolly. Ten sam brat wyjeżdża roześmiany, szczęśliwy, zadowolony. Bracie, co się stało? Czy żeś pobudował nowy dom? Nie, bracie, ja jestem szczęśliwy w tym, ja nie chcę nic budować. No to z czego się tak radujesz? Że Pan mi przez ciebie otworzył zrozumienie tego doświadczenia z tym domem. O, ty żeś to zrozumiał. Ty żeś powiedział, że się cieszysz, bo ty zrozumiałeś, że Pan mi usunął bożka z mego serca. Ten dom ciągle mi zabierał czas, myślenie, uczucia, moje wysiłki, moje pragnienia. Owszem, drugorzędne były te dotyczące spraw poświęcenia. To było na pierwszym miejscu u mnie. To był bałwan. Tak? Czyli z tego wynika, że szatan nie tylko napełnił cały świat serc ludzkich bałwanami, ale pracuje nad tym, żeby i ludowi Bożemu w umysłach wytworzyć bałwana, większego lub mniejszego. Wszystko to, co absorbuje nasze myśli i uczucia w większej mierze niż sprawy boskie, jest bałwanem. Bo to jest na pierwszym miejscu, a Bóg jest na drugim. Dlatego niesienie krzyża jest to właśnie ten bój o to, żeby nie dopuścić bałwana do umysłu i serca. A gdy się zaczyna tworzyć pod sugestią szatana, żeby natychmiast to odpowiednio zwalczyć. W tej walce Bóg jest zawsze z nami. Apostoł Paweł zapewnia, że Bóg nas nie pozwoli kusić nad możność naszą. 1 Koryntian 10, 13 czytamy: pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie, ale wierny ci jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszą, ale uczyni z pokuszeniem wyjście, abyście znosić mogli. Nieraz bracia przez wypadki stają się obłożnie chorzy lub też taki czy inny sposób są bardzo ciężko doświadczeni. I to z miłości Ojciec Niebieski ratuje, żeby przywrócić w nich stan najwyższego uwielbienia dla Boga i pracy nad charakterem. To są niezbędne rodzaje prac, przez które my zdobywamy królestwo. Biorąc pod uwagę pewien przykład, to jest taki poemat, ja go nie dosłownie powtórzę, tylko opiszę mniej więcej istotę jego w krótkich słowach, bracia może to już słyszeli. Otóż pewien poświęcony ciężko znosił to doświadczenie swoje. Ten krzyż uważał, że jest za ciężki dla niego, że Bóg dozwolił na takie okropne dla niego doświadczenia i wprost nie brał pod uwagę tego, że Bóg nie da nadmożność, tylko że dlaczego Bóg jego tak trapi, podczas gdy ten brat, ów brat, ta siostra i tak dalej mają takie lekkie życie. Gdybym ja miał takie warunki jak ten brat, jak ta siostra, jak tamten, jak ów, no zazdroszczę im, przecież my jesteśmy wszyscy poświęceni, dlaczego ja muszę takie znosić doświadczenia. No i w tym strasznym utrapieniu, w końcu męcząc północy się z tymi wewnętrznymi problemami, zasnął. I śni mu się. Nagle anioł go wprowadza. Ja tam troszkę zniekształcę, bo już dawno to czytałem, ale to nie chodzi o istotę. Wprowadza go do jakiegoś wspaniałego lokalu i widzi krzyże, różne krzyże. I co spojrzy na inny, to mówi, no ten by mi się bardziej nadawał niż ten mój, ja już tego nie mogę. I wreszcie zdejmuje ten swój krzyż, odkłada. I jak lunatyk idzie do tego, który mu wydawał się, że jest lepszy do niesienia, nie tak ciężki, chwycił go, zakłada, niesie jakiś czas, niedobry. Nie pasuje, tu uwiera, też za długi. Ojej, czemu? Ale tu tyle tych krzyży, może tamten będzie. Zdejmuje, idzie tamten, bierze. I tak kolejno, wszystkie te krzyże, jakie tam były, jakie tylko w ogóle krzyże były, w tej galerii pięknie poustawiane, wypróbował wszystkie te krzyże. No i mówi, ten jest najlepszy. Nieduży, pełen diamentów, brylantów, lśniący, ale to będzie idealny. I zakłada go, okazuje się, że on był cięższy od tych wszystkich innych, bo miał te wszystkie drogocenne rzeczy tak na tam inkrustowane i inne. No i przerażony pada na kolana i mówi o tym. Anioł, który go tam oprowadzał, mówi, może ten. Wreszcie, jak już stwierdził, że tego krzyża nie może, to już znaczy się, że już nie ma więcej. Odłożył ten krzyż, pada i mówi, Panie Boże, to jak to? Nie ma tu dla mnie krzyża? Anioł w jasności odpowiada. No cross, no crown. To znaczy, Nie ma krzyża, nie ma korony. Błysnęła korona, bądź wierny, aż do śmierci dam ci koronę żywota, królestwo, blasku, ale to pokazane. Nie ma krzyża, nie ma królestwa. Nie będziesz miał krzyża, nie będziesz w królestwie. I wpadł wielką rozpacz, no i tak żałował, tak błagał Boga o pomoc, o ratunek i wtedy strumień światła pada na boku, jakiś tam krzyż jeszcze jest. Pędzi do niego, chwyta ten krzyż, zakłada na siebie, próbuje, idealny, wspaniały, jest krzyż dla mnie, jest krzyż, jest korona. I anioł powtórzył, jak echo, jest krzyż, będzie korona. Jaki jestem wdzięczny za ten krzyż i zaczyna, muszę go obejrzeć, bo tak szybko go zdążyłem, bierze przed siebie, przygląda, przecież to jest ten mój pierwszy krzyż, który ja nie mogłem nieść. I wtedy upadł. Ty wiesz, Panie, jaki jest najlepszy krzyż dla mnie. Tylko ja go źle nosiłem, szemrząc, a przecież ślubuję, nie będę szemrał ani narzekał na to, cokolwiek opatrzność Pańska na mnie dopuści, dlatego że cokolwiek by się stało, wielomocno upadnie. Odrodzony z tego szczęścia i z tej radości, wielbi Boga, chwali i będzie nosił ten krzyż i nagle budzi się ze snu. Rozgląda się, patrzy, moje łóżko, mój pokój, to wszystko, jak to? To był sen? Usiadł i się zastanawia. Tak mnie Bóg pouczył przez sen. Od dzisiaj, tak jak brat Rusek, nie będę szemrał, ani narzekał, cokolwiek opatrzność Pańska na mnie dopuści. Czyli wyrażenie, o którym mówiłem w psalmie 40, odczytamy teraz i 8 wersecie, to wyrażenie jako przykład i wzór, ponieważ ten krzyż mamy swój własny nieść, ale za Jezusem. Tak? Niechaj weźmie krzyż swój, swoje doświadczenia i naśladuje mnie. To znaczy to, co ja czyniłem, czynię, żeby ono czynił. I otóż psalm 40, werset 8 mówi: Tedym rzekł, oto idę, 8 i 9, przepraszam. Tedym rzekł, oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże. Pragnę, czyli moje doskonałe pragnienie jest, moja radość, dobrowolność jest, abym czynił wolę Twoją. Dlaczego? Albowiem zakon Twój jest pośrodku wnętrzności moich. To znaczy, że prawda Twoja, zakon w najszerszym znaczeniu oznacza wszelką prawdę Starego i Nowego Testamentu, jest we wnętrznościach moich, a wnętrzności reprezentują najdoskonalsze pragnienia. A jeśli one dotyczą pełnienia woli Bożej, to wobec tego nieustannie w naszych sercach to pragnienie nigdy nie gaśnie i ono jest coraz żywsze, rozciąga się na coraz nowe etapy życia, przenika wszystkie doświadczenia. I to potwierdza apostoł Paweł do Żydów w 10 rozdziale i 7 wersecie. W takiej sytuacji niesienie krzyża nie jest utrapieniem, drodzy bracia i siostry. Może być wielką radością, może być przyjemnością nie z samego przeżywania cierpień i doświadczeń, ale z faktu, że te doświadczenia pozostawiają w naszych sercach, w naszych charakterach nabytek wieczny, doskonały, który w krystalizacji pozostanie na zawsze elementem naszej doskonałości. Wszelkie doświadczenia, jakie przeżywamy wiernie, umacniają naszą duchowość i pogłębiają naszą duchowość. Znosząc wszelkie doświadczenia wiernie, uzdalniamy się pod wpływem Ducha Bożego do lepszego i głębszego rozumienia woli Bożej, potrzeby niesienia krzyża, jak i również zdolności do doskonalenia tego charakteru i zdolności do przekazywania własnych doświadczeń innym, nie mającym podobnych doświadczeń. Jesteśmy sługami użytecznymi. Nasz wpływ jest pozytywny na umysły i serca pragnących czynić wolę Bożą. Stajemy się przykładem wiernych, tak jak wierni byli naśladowcami naszego Pana. A więc apostoł Paweł to wyraźnie podkreślił. Bądźcie naśladowcami moimi, jaką ja jest Chrystusowy. Czyli mamy szacunek do braci i sióstr i odpieramy w sercu naszym i w wyjaśnieniu zarzut, że uprawiamy bałwochwalstwo, kult jednostki, że tego brata więcej miłujemy, tę siostrę bardziej cenimy. Nieprawda, drodzy bracia i siostry? My mamy miłować, my mamy szanować tych, którzy są dla nas wzorem naśladowania Chrystusa. Jeśli brat lub siostra rozwinie pewną zaletę, która jest tak podobna do Chrystusowej i ją praktykuje, to my od niej możemy się nauczyć tego samego, że wtedy jesteśmy naśladowcami tego brata, tej siostry, tak jak ten brat, ta siostra jest naśladowcą Chrystusa, a Chrystus Boga. A więc widzimy, że wtedy następuje właściwa ocena nas samych i naszych bliźnich. Otóż niektórzy wykrzykują, że wszyscy bracia są równi. Tak, równi wobec boskiej sprawiedliwości, wobec boskiej miłości. Lecz Bóg tę miłość dawkuje według swojej miary. Tych, którzy są bardziej Jemu oddani i podobni, więcej miłuje niż innych. Bóg najwięcej miłuje Chrystusa. Bóg następnie spośród ludzi najwięcej miłuje brata Rusela. Następnie apostoła Pawła. Następnie resztę apostołów. Na 14 miejscu brata Johnsona. Prawda? Dalej. Bóg najbardziej miłuje uwielbiony Kościół. Następnie inne klasy wybrane według hierarchii. A potem mówi o reszcie rodzaju ludzkiego, gdy wybrani z niego zostaną wyniesieni na wyższy poziom jego uznania, błogosławieństw i miłości, o tej reszcie mówi: mój brat najmniejszy, ludzkość. I Bóg wymaga miłości i służby dla tego najmniejszego brata. Jak możesz być nauczycielem i sługą najmniejszego brata? Bo w boskim domu wyżsi służą niższym. Bóg służy wszystkim we wszechświecie. Chrystusowi, Kościołowi, wszystkim rangom duchowych istot i całej klasom wybranym i całej ziemi. Bóg służy. A potem od góry idąc wszyscy służą wszystkim, prawda? Na ile ich stać i zakres określa nasz Pan. Dlatego w tej przypowieści o owcach i kozłach jest wyraźnie powiedziane, że żebyś mógł spełnić te cztery ważne zadania w restytucji w stosunku do potrzebujących, a mianowicie głodnych, spragnionych, chorych, w więzieniu, to musisz ty wcześniej to przeżyć sam, a niosąc krzyż, naśladując Chrystusa, nabyć kwalifikacje do wykonania tej służby na rzecz tego brata najmniejszego, najmniejszego z braci, na rzecz tego najmniejszego z braci, klasy restytucyjnej. Otóż Pan nie będzie cię pytał, czy znałeś Biblię na pamięć? Pan nie będzie cię egzaminował, co jest napisane u Daniela w 5 rozdziale, 7 wersecie. Co jest napisane w 1 Samuelowej, 2 rozdziale, 20 wersecie? Nie. Pan nie będzie o to pytał. Nie wiedza sama, lecz ile z otrzymanej wiedzy, żeś wprowadził w praktykę i przekułeś je na wartości wieczne. Ile przez niesienie krzyża żeś zrobił wysiłku, aby znosić cierpliwie wszystkie te doświadczenia i aby miłować nieprzyjaciół. Żebyś miłość doprowadził do kresu, to jest najwyższy kres, miłość najwyższa, bezinteresowna do nieprzyjaciół. O to Pan będzie pytał. I nie za zasób wiedzy, lecz za skutki wykorzystania w pełni tej wiedzy. Dlatego, gdy młodzieniec zapytał, co mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny, Pan odpowiedział, przestrzegaj przykazań. Ja to czynię od młodości mojej. No to dobrze. To teraz idź sprzedaj majątności swoje, ale w Ewangeliach się powtarza, że w sumie rozważywszy to zdanie, chodzi o wszystko, co masz, sprzedaj. Wszystko, co masz. Wszystkie majątki sprzedaj, rozdaj ubogim, przyjdź do mnie i naśladuj mnie. Młodzieniec był bardzo smutny, odszedł, bo miał wiele majątności. Co to oznacza? To jest symboliczne określenie. To znaczy, wszystko oddaj Panu pod jego zarząd, a ty bądź szafarzem tego wszystkiego. A więc cały twój majątek, twoje życie, zdrowie, talenty, zdolności, posiadłości materialne, inne, wszystkie masz oddać Panu do dyspozycji. Tu, gdy tłumaczył to brat Jolly, to wyjął portfel, położył okulary, zdjął z oczu i to zaczął wszystko wykładać i mówi, Panie Boże, to jest wszystko Twoje, a więc wszystko, co mam, Tobie oddaję. A Pan wtedy mówi, weź te moje okulary, załóż na oczy i masz je używać według mojej instrukcji. Ten portfel nabity banknotami, mój jest od dzisiaj, to nie jest twój, mój, masz, włóż go do kieszeni i każdy banknot będziesz wydawał według mojego wskazania. To znaczy, w modlitwie się mnie zapytasz, Panie, czy mogę ten banknot służyć na ten i na ten cel? Ku chwale Twojej, a więc i wszystkie inne rzeczy. To jest sprzedaj co masz. To znaczy oddać całkowicie serce, oto idę, żądością moją jest spełnić wolę twoją. To jest ta transakcja w taki sposób wyrażona, ilustracyjnie. No i oczywiście to oznacza, że w niesieniu krzyża każde cierpienie, doświadczenie znosimy w modlitwie i pytamy Pana, jaki jest cel mojego doświadczenia? Nie ślepo. No, mam cierpieć, to będę cierpiał. Cierpię, Panie Boże. Nie, ale Panie Boże, jestem całkowicie niedoskonały. Nie masz doskonałego ani jednego. Ja jestem grzesznikiem. Jestem zerem, niczym, bez Chrystusa, bez Jego zasługi. Ale przy pomocy tej zasługi ja pragnę osiągnąć zbawienie, a w przyszłości doskonałej zmartwychwstaniu. Chcę wiedzieć, ta opozycja, to doświadczenie, ten trud, który w tej chwili mam do zniesienia, w jakiej mierze on ma mnie udoskonalić? Szukam w mojej pamięci, w moich myślach, co ja czynię w sposób, który to doświadczenie ma mi dać zrozumieć, że mam czynić inaczej niż czynię dotychczas. I wtedy Pan nasze oczy otwiera na zrozumienie. I z chwilą, gdy my zrozumiemy i gdy my nagle od razu powiemy w tej sekundzie, Panie, źle uczyniłem, pragnę z całego serca, dopomóż mi czynić inaczej, tak, aby to się podobało woli Twojej. Drodzy bracia i siostry, nieraz stwierdziłem, że doświadczenie okropne mam i szukam w myśli i pytam Pana, co jest. W czym leży, w czym tkwi przyczyna? I gdy zrozumiałem swoją niewłaściwość i momentalnie zdecydowałem, nie będę już nigdy tego czynił, prosiłem Pana o pomoc. Momentalnie sprawy na drugi dzień już, dowiaduję się, potoczyły się zupełnie inaczej. Zostały uruchomione osoby, czynniki, rzeczy, tak, że ja zupełnie byłem wolny od utrapienia. Nie da się opowiedzieć, ile ja utrapień miałem z moją siostrą, która żyje, ma 91 lat i ta kochana Luba tam z nią mieszka. Te lata koszmar. Zanim to się wszystko ułożyło, zanim te nastąpiły te wszystkie takie czy inne, ile ja tam wystawałem, wyjeździłem do urzędów pracy, o te zezwolenia, o te tego udręki, ja nie mogłem normalnie pracować i żyć. A tu telefon, druga w nocy. Przyjeżdżaj natychmiast, bo ja tam to i to. Upadła, nie może się podnieść, jest sama. A ja jeszcze wtedy samochodu nie miałem. Przyjeżdż z Nowego Dworu do Warszawy. Bracia. A wiele innych rzeczy, ile tam było. A jakie zagrożenia tam wynikały z nieznajomości przepisów zatrudniania cudzoziemców i z tych innych, jakie tam były. A w biurze wizowym, a paszportowym, a odmawiali, a ile było najrozmaitszych. No, nie, to były lata, były takie lata, że ja już wreszcie wtedy ta Luba wyjechała, już jej nie było. Nie mogła, coś tam było, miała kłopot z wizowym, tam jej na paszporcie pieczątkę przyłożyli, że nie wolno już jej tu przekraczać granicy. I ja zostałem w Nowym Dworze sam, a ona sama na Placu Inwalidów w Warszawie. Mówię do Teresy, koniec mojego urzędowania. Pakuję się, dzisiaj już prawie spać nie mogę. Pakuję się, jutro jadę do Maryli, mieszkam z nią i muszę przecież ją do toalety odprowadzić. А я мов, як пан покерує, що я мушу йому бити чи щось? Ну, не умію собі того витлумачити, але мушу. No i jestem gotowy, postanowiłem następnego dnia rano jechać tam. Zadzwoniłem, bądź spokojna, ja przyjadę jutro i tak dalej. Rano wstałem, śniadanie, 7 godzina, telefon. Luba, wróciłam, jestem u Maryli. No znowu spokój. Tak długo, dopóki za rok nie zaczną się na nowo sprawy przedłużenia pracy, wizowe i inne do biura paszportowego. Upał taki. Wtedy się po tym zawale, w przyupale takie się powtarzały chwile. Troszeczkę takiej niedyspozycji. No teraz się czuję jak 20-latek, ale wtedy jeszcze tak jakoś było. Czyli jestem młodszy obecnie. No więc z tą Lubą do tego biura paszportowego przychodzimy, tłok, ciasno, cudzoziemców, którzy załatwiają takie sprawy, pełne korytarze, kolejka, no to gdzieś na 37 miejscu ta Luba. Ja mówię, Luba, idź tam, tą kolejkę zamów, ja samochód tam postawię, bo tu nie ma gdzie postawić, nie ma parkingu na bocznej ulicy i przyjdę i pójdziemy. No i do tej kolejki załatwianie jednego trwa 15-20 minut, 30, to ile to godzin? Czy my w ogóle w ciągu jednego dnia załatwimy tą sprawę? Wreszcie Luba od razu mówi, ja tam zajrzę. I ile tam tych osób? I weszła tam do środka i do tej urzędniczki mówi, bo oni żądali, żebym ja przybył i żebym miał tam te jakieś tam dokumenty. No więc ona powiedziała, że ten pan ma 80 lat, jest, to miałem trochę mniej wtedy, ale około 80 lat, jest po zawale i chory i on mi tutaj padnie. A ta urzędniczka mówi, natychmiast niech pani go tu przyprowadza i załatwimy sprawę. No więc ona mi mówi, wchodzimy i ja tam miałem różne jej takie podania, wnioski i tak dalej. I jedno z tych pisemek bardzo pasowało tej urzędniczce. Ona od razu to wzięła. Mówi, sprawa załatwiona, wiza przedłużona, będzie następny okres. No nie da się opowiedzieć, ile to było różnych tych takich doświadczeń, ale w końcu ja doszedłem ciągle... Przecież musisz mieć wiarę, że Bóg, twoja siostra poświęcona, Luba poświęcona, ty jesteś poświęcony, nic bez opatrzności Bożej, ale ten szok pierwszy i ta sprawa, która się beznadziejnie układa, sprawia tą udrękę, tak? Ja tu na biurku mam 5, 6, 7 spraw do załatwienia, ja muszę to wszystko odłożyć i tam siedzieć z nią. No, wyobraźmy sobie, moją sytuację. Drodzy bracia i siostry, wszystko zostało tak pozałatwiane w końcu, ale ja dojrzewałem w tej ufności, że Pan kieruje wszystkim, żeby i się modliłem, żeby Pan ufność moją pogłębił, żebym ja bezgranicznie w 100% ufał, że tu będzie się walić wszystko na głowę, a ja mam być spokojny, ufny, bo Pan tą sprawą kieruje, ma nad nią nas. I tak było. I dlatego w każdej sytuacji mam to przeświadczenie pełne radości, że Pan każdego z nas poświęconego uczy zupełnej ufności. To jest Bogu się podobają ci, którzy bezwzględnie, całkowicie ufają Jemu. No, ufaj w Panu ze wszystkiego serca, na rozumie Twoim nie spolega. To wspaniały tekst i tak dalej. Zaraz, ja na zegarek nie patrzę, a ta 12 godzina 5 minut przeszła. No, miałbym jeszcze do czytania parę tekstów, ale już nie zrobimy tego. i na tym zakończymy. Życzę drogim braciom i siostrom błogosławieństwa Bożego, wytrwania wierze i w poświęceniu. Wykład był prosty, łatwy, ale jakże pańskie nauki są trudne do praktykowania, do wykonania. Najtęsi ludzie się niekiedy załamują w obliczu ciężkich doświadczeń. Rok temu żeśmy chowali już prawie, niektórzy chowali już Elżbietę i rodzina jej, prawda? Siedzi tu przeciwko mnie jak gwiazda świecąca duchowo. Wspaniale. Wszyscy żeśmy się uczyli ufności w Panu, wiary, że Pan może dokonać tych wspaniałych rzeczy. Gdy w Lublinie żeśmy się spotkali w tym roku, równoroczek, jaka odmiana. Elżbieta prowadzi samochód, Elżbieta jeździ, podróżuje, jest z nami. No, czyż potrzeba więcej dowodów na to, że człowiek może być przepuszczony przez walce, które gniotą zboże, wyjść zgnieciony i od razu się znowu ziarnem staje? To tylko boska opatrzność, boski cud. Dlatego i ten temat tu poruszam, on jest dla nas wszystkich nauką i lekcją. Wierzę, że na każdego z nas przyjdą trudniejsze doświadczenia, które będą wymagały tej ufności. Trudniejsze. Ale stopniowo Pan nas przygotowuje i uzdalnia do znoszenia ich w Duchu Pańskim. Zawsze, w każdej sytuacji, natychmiast umysł do Pana. Co mam robić? Jak mam robić? Co to jest? Dlaczego? Przyczyna. Już chcę naprawiać, już chcę doskonalić się, już chcę zmieniać postępowanie, ulepszać, wielbić Pana. A młodzi przed Wami, kochani bracia i siostry młodzi, nieraz mamy takie apele, niektórzy bracia na zebraniu, zeznawajcie się, a szczególnie do młodzieży apeluję. No, myślę, że wszyscy jesteśmy młodzieżą duchową i wszyscy są bracia i siostry, nawet do tych małych maluszków. Wszyscy mają te uprawnienia, przywileje i sposobności na każdej konwencji i wszędzie w zborach. To są równorzędni bracia. Ci, co tu wczoraj te oświadczenia cytowali nam tutaj z Biblii z takim przejęciem, patosem, oni będą prowadzeni przez Pana i mimo doświadczeń, które ich czekają, Pan im da zawsze wyjście. Jeśli będą pamiętać to, co dzisiaj mówimy, to, co będą czytać, to, co cytowali sami i o czym nam mówili, to nigdy nie upadną w przepaść, w której śmierć. Będą upadać w swoich różnych doświadczeniach na moment z nieświadomości, ze słabości, lecz będą się dźwigać, podnosić i Pan im da zawsze wzmocnienie i wzrost duchowy. W taki sposób my wzrastamy. Najpierw jest roślinka pod szkłem, w szklarni, potem jak wyrośnie, to ją się wysadza i ona jest poddana wiatrom, burzom. Zasadziliśmy orzecha w ogródku u nas. To w miarę jak rósł, to wyginął się na wszystkie strony, ale nie ruszył się i rośnie i tężeje, a więc zdolny do samodzielnego bytu duchowego pod opatrznością Pańską. Życzę wszystkim obecnym, drogim braciom i siostrom, błogosławieństwa Bożego i niesienie własnych krzyży w naśladowaniu naszego Pana, który był cichy, przejmego serca, jako baranek na zabicie więziony, owca, którą strzygą oniemiał, nie otworzył ust swoich, ale zawsze Panu poddany i wierny, jako doskonały nasz wzór, idźmy za Nim, gdy nas będą strzyc, zabijać symbolicznie, abyśmy mogli być kopią naszego drogiego Zbawiciela, tego wszystkim z całego serca życzę.